Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
I może tak należałoby zacząć. Jak to się skończy, to zrobimy sobie okno na całą dziurę, takie duże, europejskiego standardu, tak? Sufit zrobimy, podłogę podgrzewaną. Albo inaczej, ruskie przyjdą, w końcu będziemy żyć normalnie, jak szlachta. To są cytaty pochodzące z tego filmu, który będzie nas prowadził w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. Premiera tegoż, polska premiera, miała miejsce w listopadzie zeszłego roku. Natomiast ja bardzo świadomie czekałem z tą rozmową aż do teraz, aż do dzisiejszego dnia. Idzie o Klondike Maryny R. Gorbach, turecko-ukraińską produkcję, a z nami już Jakub Mejmurek, polski filmoznawca, krytyk filmowy, publicysta związany z krytyką polityczną. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie Jakubie, ja tak sobie pomyślałem, że z tym filmem właśnie poczekam do dziś, dlatego że tak mi się wydaje i tak też przewidywałem, także wtedy w listopadzie to było już odczuwalne, że w lutym, równo rok temu, 24 lutego 2022 roku, także i później, w marcu, w kwietniu, ta mikroskala dziejącego się za wschodnią granicą Polski dramatu wojennego była nam bardzo bliska. My widzieliśmy naszych sąsiadów z zagranicy, którzy przybywają do większych, także i mniejszych miast w Polsce. Ten los jednostki był nam bardzo bliski, natomiast wraz z upływem czasu ten problem zaczął jawić się coraz bardziej i coraz częściej jako gra polityczna, jako problem polityczny, geopolityczny. Zaczęliśmy postrzegać go przez pryzmat inflacji, między innymi problemów ekonomicznych. I ja tak sobie pomyślałem, że warto w ten rok po rozpoczęciu się tej rosyjskiej inwazji na Ukrainę dotknąć na nowo tej mikroskali, a równocześnie uświadomić sobie, że ta wojna to wcale rok temu się nie zaczęła. Zastanawiam się, jak pan dzisiaj ten film czyta.
No myślę, że on na pewno jest filmem, który bardzo zyskiwał aktualność przez cały ostatni rok, przez historię. On opowiada historię z 2014 roku, z czasu, który no w zasadzie można by uznać za początek czy za prehistorię obecnej wojny, kiedy to w ramach działań hybrydowych Rosji wymierzonych w pomajdanowską Ukrainę, w Donbasie i Ługańsku powstają republiki separatystyczne. Ten film mówi właśnie o tym z punktu widzenia małżeństwa ukraińskich farmerów zamieszkujących region Donbasu, którzy nagle znajdują się w sferze, gdzie kontrolę przejmują tak zwani separatyści. I on kręcony był jeszcze przed inwazją Putina na Ukrainę. Premierę miał światową w styczniu zeszłego roku na festiwalu w Sundance, więc jeszcze zanim ta inwazja się zaczęła, chociaż już przynajmniej rządy państw zachodnich wiedziały, że ona jest bardzo prawdopodobnym scenariuszem. No i wtedy, kiedy też pokazywał się na kolejnych rynkach filmowych na świecie, no to wkraczał tam razem z kolejnymi wiadomościami o wojnie i stawał się poniekąd takim trochę filmem, plakatem nie tylko o początku tego konfliktu sprzed 9 lat, ale też o tym, co na Ukrainie działo się w zeszłym roku.
To jest taka sytuacja, którą też kreuje reżyserka i scenarzystka zarazem, która z jednej strony, tak jak ja mówiłem też na początku, faktycznie przybliża te realia 2014 roku, przybliża za sprawą spojrzenia na tak naprawdę los jednej rodziny i kilku sąsiadów. Równocześnie pokazuje też, jak bardzo niejednoznaczne są te podziały na tych, którzy są separatystami i na tych, którzy separatystami nie są. Jest w pewnym momencie nawet taka scena, kiedy główna bohaterka Irka mówi: ja tak naprawdę nie wiem, kto ma rację. Ja nie wiem, po której stronie należy stać, ale niechże on w końcu odda mi auto, a ty napraw wózek, dlatego że nie będę miała gdzie włożyć dziecka. Natomiast to, co jest istotne, to wydaje mi się, że z jednej strony to jest, tak jak mówię, spojrzenie na ten los jednostki, a z drugiej strony miałem takie nieodparte wrażenie, że za sprawą tego pocisku, który w pewnym momencie burzy jedną ze ścian domu zamieszkiwanego przez Irkę i Tolika, głównych bohaterów tego filmu, reżyserka stawia nas niejako na, ja wiem, takiej swoistej scenie. Scenie, którą jest ten dom, z której my oglądamy to, co dzieje się za ścianami tego domu, a dzieje się wojna, dzieje się raczkujący konflikt, na którego eskalację nie trzeba było czekać aż tak bardzo długo.
Tak, no ten dom właśnie z jedną wybuchoną ścianą jest takim bardzo ważnym symbolem. On pojawia się na ekranie przez większość czasu, ten pocisk uderza na samym początku filmu. No i on jest też takim właśnie znakiem, że kończy się ten czas, kiedy można było się skryć ze swoim prywatnym światem w czterech ścianach własnego domu, kiedy własny dom było czymś, co zapewniało prywatność, co pozwalało wypisać się, jeśli ktoś miał taką ochotę, z polityki czy historii. No ten pocisk no nie tylko otwiera dom na otaczający go krajobraz, który jest naznaczony licznymi śladami wojny i staje się coraz bardziej wraz z trwaniem filmu, no ale też otwiera go na wielką historię, która się tam dzieje i sprawia, że ci bohaterowie nie mają się gdzie przed tą historią ukryć, nie mają się gdzie schować. Ta przestrzeń, która powinna być najbardziej ich, najbardziej intymna, najbardziej prywatna, staje się nagle przestrzenią obnażoną, przestrzenią, która ciągle jest właśnie tutaj penetrowana przez te siły separatystyczne, które w końcu zjawiają się i zaprowadzają na tych terenach, gdzie bohaterowie mieszkają od dawna, od zawsze, jakiś taki porządek, jak wojska okupacyjne obce.
Tak, ja myślę, że warto tutaj, pan poniekąd to już uczynił i zapoczątkował, zakreślić faktycznie tak konkretnie te ramy fabularne, w których się znajdujemy. Oto, tak jak pan mówił, ukraińska wieś, małe gospodarstwo. Z jednej strony spodziewająca się dziecka Irka, z drugiej strony jej mąż, który od czasu do czasu zadaje się z kolegami, znajomymi, którzy sympatyzują z separatystami. Równocześnie sam pozostaje w rozdarciu, bo on tak naprawdę dostosowuje się do sytuacji, która w jakiś sposób jest dla niego wygodna. Z drugiej strony jest Irka, dla której światem jest to, że ona w tym momencie spodziewa się dziecka, że ona prawdopodobnie miała w myślach to, że będzie budowała rodzinę, że zacznie się proza życia, która właściwa jest prozie życia po narodzinach dziecka. I w tym wszystkim, po pierwsze, to inspirowane wydarzeniami, które miały miejsce, katastrofa samolotu MH17 z 17 lipca 2014 roku, samolotu pasażerskiego, który został zestrzelony przez zbłąkany bodaj pocisk separatystów, i równocześnie ten świat, który wydaje się jakiś całkowicie uporządkowany i przepełniony niesamowitą niepewnością. Ja się zastanawiam, bo to jest coś, co nie daje mi spokoju. Jak pan w perspektywie tej historii, także tego kontekstu historycznego, czyta ten tytuł, który jawnie nawiązuje do gorączki złota z XIX wieku?
Ja się pytałem o to reżyserki w trakcie spotkania z nią, które prowadziłem na Ukraina Film Festival w Warszawie jesienią zeszłego roku. Ona mówiła, że ten tytuł przede wszystkim został wzięty dlatego, że tytuł Donbas, jak oni chcieli na początku zatytułować ten film, był już zajęty przez film Siergieja Łoźnicy, który też trochę mówił o tym samym, przedstawiał rzeczywistość na terytoriach republik separatystycznych. Był to film bardzo dobry, moim zdaniem nawet lepszy od Klondike, chociaż on miał premierę w 2018 roku i trochę chyba się nie wstrzelił w swój czas z tym. Ale ten tytuł właśnie no, miał być takim też tytułem anglojęzycznym, tytułem, który gdzieś tam miał zwrócić uwagę międzynarodowej dystrybucji. No ale on też jakoś nie jest jakoś tutaj szczególnie głęboko znaczący, zdaniem reżyserki, jak przynajmniej ona mówiła na tym spotkaniu.
Zastanawiam się, czy to jest taki film, który według pana faktycznie jest właściwą propozycją na ten czas, czy to jest tak, że to jest film, który przemówi także do Polaków, także do tych, którzy są bliżej tego konfliktu, czy raczej jest to film skierowany do publiczności amerykańskiej, zachodniej?
Czyli on jest ogólnie skierowany do każdej publiczności, nie tylko w Stanach, nie tylko w Polsce. Nie jest filmem robionym właśnie w myśl tych kryteriów narodowych. Jest to raczej film, który posługuje się bardzo sprawnie językiem współczesnego kina artystycznego, z jego takimi schwytami formalnymi, jak takie spowolnienie narracji, dedramatyzacja, długie ujęcia eksplorujące krajobraz. Właśnie taki bardzo zwyczajny, niepozorny bohater. Pewne zdystansowanie się psychologiczne kamery od bohaterów, naturalistyczne pokazywanie rzeczywistości i używa tych wszystkich chwytów formalnych, zrozumiałych, przynajmniej dla tej publiczności, która ogląda kino artystyczne, która jeździ na poświęcone mu festiwale filmowe, opowiada przy pomocy tych chwytów o sytuacji współczesnej Ukrainy i o prehistorii obecnego konfliktu i moim zdaniem robi to całkiem dobrze. Mnie, tak jak mówiłem, bardziej podobała się ta propozycja Łoźnicy w Donbasie. To był film dużo mocniejszy, dużo ciekawszy, artystycznie bardziej spełniony, ale ten też oceniam całkiem wysoko. No jest to, tak jak mówię, przyzwoita propozycja opowiedzenia o doświadczeniu ukraińskim językiem współczesnego kina artystycznego.
Tak, a to współczesne kino artystyczne sprawia równocześnie, że ja myślę, że to jest też ważne, bo to jest też opowieść o mocy kina w takich sytuacjach, kiedy bardzo często wydaje się, że tych słów nam brakuje, dlatego że z jednej strony to spojrzenie na obecną sytuację polityczną przez pryzmat właśnie tej mikroskali, ono bardzo często może być ryzykowne, kiedy jest zrobione nieumiejętnie, ale tak mi się wydaje, że połączenie tego z tym szczególnym rodzajem narracji filmowej, ze swoistą metaforyką obrazu kinowego i równocześnie pewną, ja wiem, niedosłownością, sprawia, że ten przekaz z jednej strony może być traktowany jako relacja, momentami wręcz reporterska, dlatego że myślę, że podobnych historii można byłoby zarejestrować bardzo wiele, zarówno wówczas, w 2014 roku, jak i teraz. Ale z drugiej strony ten obraz filmowy sprawia, że to zaczyna też grać z naszymi emocjami. I oczywiście, że można byłoby zarzucić temu obrazowi Klondike, przypomnijmy to, ten film, który nas w pierwszej części dzisiejszego spotkania magazynu filmowego prowadzi, tak takie chwyty, które są właściwe kinu wojennemu, które są właściwe tej takiej narracji, która związana jest z pewnym zaskoczeniem, szokiem, napięciem, które w dość konwencjonalny sposób jest nabudowywane, a następnie opadające. Natomiast myślę, że istotną rzeczą w jednej z recenzji przeczytałem, że ktoś przyrównał niektóre momenty tego filmu wręcz do czarnej komedii. Ja myślę, że ta taka barwna siatka, którą Maryna Rygorbach stworzyła w ramach Klondike, jest dużą, dużą mocą tego filmu.
Tak, no i rzeczywiście w tym filmie rzeczywistość miesza się z fikcją. Mamy fikcyjną historię, która połączona jest jednocześnie z prawdziwą historią właśnie zestrzelenia tego samolotu malezyjskich linii lotniczych z holenderskimi pasażerami. Pojawia się w pewnym momencie wątek małżeństwa z zachodu Europy, które szuka zwłok swojej córki, która była na pokładzie tegoż samolotu. No i to jest też, myślę, bardzo ważne, że ten film jest dedykowany kobietom Ukrainy i on też trochę właśnie opowiada historię tego, jak ta wojna u samych jej początków w 2014 roku wygląda z punktu widzenia kobiet. Tutaj właśnie mówiliśmy, że ten bohater Polik, on jest takim bohaterem w cudzysłowie, można wręcz powiedzieć, apolitycznym, kimś, kto nie ma bardzo jasnego stanowiska w sprawie tego konfliktu, kogo interesuje przede wszystkim to, by zapewnić przetrwanie swojej rodzinie. No i właśnie też z drugiej strony mamy tą bohaterkę w postaci jego małżonki, która jest właśnie przede wszystkim skupiona na swojej ciąży, która jest zaangażowana i spychana przez tą sytuację, jaka się rozwija, w takie właśnie dosyć tradycyjne, patriarchalne role kobiety jako przyszłej matki, kobiety jako opiekunki ogniska domowego. Też kiedy jest taka scena, kiedy tam przychodzą ci separatyści do domu tego małżeństwa, no to ich lider każe po prostu właśnie kobiecie przygotować jedzenie dla swoich żołnierzy, ona się temu jakoś tam podporządkuje. Ale z drugiej strony też właśnie, jak też mówiła aktorka odtwarzająca tę rolę, właśnie to wejście w te takie tradycyjne kobiece role jest też dla tej bohaterki jakimś takim sposobem oporu wobec rzeczywistości wojennej. Wojna jest pewnym uprzemysłowionym sposobem zabijania. Czasem ona jednak mimo wszystko jest tą postacią, tą figurą, która daje w tym filmie życie.
Ja też tak myślę, że kiedy spojrzeć, wrócę jeszcze na chwilę do Tolika, do tego tytułowego męża, męża Irki. Ja myślę, że tutaj uwypukla się jeszcze jeden wątek, bo my, kiedy myślimy o trwającej wojnie, myślimy o tym dramacie związanym z doświadczeniem cielesnym, fizycznym, z rzeczywistą koniecznością przeprowadzki, wyprowadzki, emigracji, a równocześnie tutaj ta postawa tego człowieka, który pozostaje w stanie jakiejś takiej ambiwalencji decyzyjnej. Z jednej strony jakiegoś rodzaju wycofania, może właśnie nawet wspomnianego przeze mnie konformizmu, który ostatecznie prowadzi do klęski, rozwiązania, które przy odpowiednim procesie decyzyjnym poprzedzającym te tragiczne zdarzenia, być może udałoby się ich właśnie w ten sposób uniknąć. Zmierzam do tego, że ten obraz uwypukla problem związany z wewnętrznym dramatem człowieka znajdującego się w sytuacji wojennej, w sytuacji ekstremalnej. Zresztą przy okazji tej trwającej wojny, myślę, że ten wątek osobisty, refleksyjny jest więcej niż ważny, dlatego że przecież to jest wojna, która motywowana jest mitem, która motywowana jest jakąś walką o kulturę, czyli tym wszystkim, co nie jest namacalne, nie rzeczywistym interesem. Wydaje mi się, że to jest też bardzo istotne w kontekście refleksji nad tym filmem, ale równocześnie refleksji nad tą bieżącą sytuacją, że jednym z dramatów, jedną z tragedii tych, którzy w takiej sytuacji wówczas, w 2014 roku się znajdowali, ale znajdują się i dziś, jest pewien przymus decyzyjny, przymus określenia się, który równocześnie bardzo często jest takim wyborem tragicznym.
No tak, w ogóle właśnie problemem Ukrainy jeszcze przed wojną było to, iż pojawiło się zjawisko migrantów wewnętrznych, ludzi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia terenów, gdzie wcześniej mieszkali, zanim one nie zostały przejęte przez separatystów, często też właśnie niekoniecznie z własnej woli, niekoniecznie mających jakiś taki punkt startu w pozostałej części Ukrainy. I to też były tematy, które pojawiały się wtedy w 2022 roku w ukraińskim kinie. Ono też podejmowało właśnie temat życia na tych terytoriach przejętych przez prorosyjskie czy kontrolowane przez Rosję separatystyczne reżimy i to, jak wyglądało tam życie zwykłych ludzi, z jakimi oni się dylematami mierzyli. Właśnie z tym podstawowym dylematem, takim najbardziej, czy zostać, czy wyjechać.
Zresztą ten wątek też tam dochodzi do głosu. Brata Irki, który studiuje, wydaje się, w Kijowie. Zresztą tak też mi się wydaje, że ta historia w swojej strukturze całkiem prosta mimo wszystko. Ona może być, myślę, dobrym punktem wyjścia do takiej pogłębionej refleksji nad sytuacją Ukrainy teraz i wcześniej. Tej Ukrainy, która tego słynnego podziału na wschód i zachód, który my dobrze wiemy, że przy okazji tej trwającej wojny już się zatarł, już dziś mówi się tak naprawdę o trzech Ukrainach, a nie dwóch Ukrainach, o wschodzie, zachodzie i Kijowie. I wydaje się, że połączenie z jednej strony tej problematyki politycznej, z drugiej strony z tą problematyką, do której pan nawiązał, czyli kwestii kobiecości w wojnie.
No tak, też na pewno jakby tutaj przekroczenie tego podziału wschód-zachód było też jedną z intencji reżyserek. No ona, ja pytałem, czy ona ma jakieś związki z Donbasem osobiste, czy to jest dla niej jakoś osobiście ważna historia, no to ona wtedy odpowiedziała, że no ona jest Ukrainką, a Donbas jest częścią Ukrainy i dlatego to jest dla niej ważne, jest taką samą częścią jak Lwów czy jak Kijów. Więc tutaj no dla niej to jest po prostu historia ukraińska, a nie historia wschodu Ukrainy. I rzeczywiście no, dzisiaj te kategorie się zacierają przez długi czas. Rosja, czy rozumiejący Rosję eksperci, czy publicyści, czy politycy na Zachodzie no, próbowali tłumaczyć ukraińską rzeczywistość, mówiąc o tym podziale regionalnym, który jest też geopolitycznie spolaryzowany. Mówili o części ukraińskiej populacji, która orientować się miała rzekomo na Rosję. No i nawet jeżeli to było prawdziwe, no to już nie jest jak gdyby ta inwazja rosyjska pełnowymiarowa, wszystko to przekreśliła.
My dzisiaj w magazynie filmowym za sprawą tytułu Klondike spoglądamy w stronę Ukrainy czujnie i uważnie. Jakub Majmurek był z nami, polski filmoznawca, krytyk filmowy, publicysta. Bardzo panu dziękuję za dziękuję to spotkanie. Bardzo. Klondike, raz jeszcze powtórzmy, Maryna R. Gorbach. Ten film z premierą polską w 2022 roku, dokładnie 4 listopada, który powraca dziś w magazynie filmowym i my do tej refleksji nie tylko nad filmem, ale nad tym wszystkim, co stoi u podstaw tej historii, dzisiaj Państwa w magazynie filmowym zapraszamy.